tylko merytorycznie. Tylko profesjonalnie. Różne punkty widzenia. Chmura, migracja, transformacje. Zapraszam. Jacek Frankowski, Cloud Forum. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym podcaście z cyklu Chmura, migracja, transformacja. Dzisiaj popłyniemy w bardzo ciekawym kierunku, bardzo ważnym kierunku, a jednocześnie przez wielu bardzo nielubianym kierunku albo kierunku, przed którym się wzbraniają, mianowicie aspektem prawnym. Moim rozmówcą dzisiaj będzie Łukasz Węgrzyn, który jest partnerem w SSW Pragmatic Solutions, kancelarii, której już sama nazwa wskazuje, że nie jest to zwykła kancelaria i tematy, którymi się zajmuje, też nie są z gatunku takich klasycznych, które znamy z seriali o prawnikach. Łukasz, witam Cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry, cześć, witaj.
I jak byś mógł teraz przybliżyć w kilku słowach to, czym się zajmujesz, w ogóle swoją karierę, bo jeszcze nie zdążyłem dodać, że dla wielu z Was Łukasz nie jest anonimową postacią i z wielu konferencji, wystąpień, warsztatów, a także też z pracy w zakresie umów prawnych jest na pewno znany. Także Łukasz, oddaję Tobie głos.
Bardzo dziękuję. To oczywiście wszystko jest przesadą, ale przyjmuję to z bardzo miłą emocją. Ja jestem prawnikiem, co do zasady. I ja zajmuję się tym stykiem prawa i technologii, czyli tym stykiem, który de facto oznacza próbę okiełznania nowoczesnej technologii z perspektywy prawnej. To się sprowadza na końcu do tego, że doradzamy naszym klientom, w jaki sposób kupić albo w jaki sposób sprzedać technologię tak, aby nie narazić się na złamanie prawa, a z drugiej strony zrobić to najbardziej efektywnie. Mówiąc krótko, my negocjujemy kontrakty, analizujemy obszary regulacyjne dla poszczególnych sektorów. To jest najczęstszym sektorem, tu nie ma co ukrywać, jest bankowość i szerzej pojęte finanse. I jeśli chodzi o mnie, to ja to robię trochę od dziecka, bo ja się tym zajmuję w zasadzie od trzeciego roku studiów, więc robię to już dosyć dawno i na razie robię to dla mnie z dużą satysfakcją. Mam nadzieję, że również dla moich klientów.
Okej. Powiedzmy, że jestem średnią firmą, mogę być też małą, mogę być też dużą. Tradycyjne podejście, tradycyjne rozumienie i postrzeganie migracji do chmury jest takie, że tak naprawdę jest to przede wszystkim aspekt technologiczny. Idziemy do chmury, oznacza, że musimy mieć architektów, musimy mieć deweloperów, musimy zrobić proces DevOps. Wszystko fajnie, pięknie, musimy popatrzeć, jakie dane możemy przenieść, jakie nie, jakie systemy, jakie możemy przenieść lift and shift, jakie musimy refaktorować, albo być może stworzyć na nowo, żeby były cloud native. No i mamy taki cały zbitek fancy words związanych z chmurą od strony technologicznej, a na koniec okazuje się, że przechodzi dział prawny, tak zwany,
tak,
albo prawnicy i patrzą na to, co ci architekci robią, łapią się za głowę i mówią, co wy tu robicie. I to jest ten moment, w którym jest tak zwany, jak to jest w różnych filmach komediowych, taki puf, nie? Nagle po prostu zmiana perspektywy. To powiedz mi, właśnie zacznijmy od tej sytuacji, bo na pewno spotkałeś się z takimi sytuacjami w swojej praktyce, że nie przechodziłeś do firmy, gdzie zaproszono cię, że rozważamy tutaj migrację, musimy to rozważyć z różnych aspektów, w tym prawnego. To jest bardzo fajne podejście, które byśmy sobie życzyli, ale na pewno spotkałeś się z takim podejściem, gdzie wszedłeś do projektu, do firmy, która właśnie jest w takiej sytuacji, że zderzyła się, że zapomniała, że tam jest jeszcze umowa w tej całej sprawie. Powiedz właśnie tak, jak z taką sytuacją, jak się spotkałeś, jak to wygląda w ogóle?
Tu oczywiście sili się na usta pewien frazes mocno kojarzony z obszarem prawnym, to znaczy to zależy. I tu oczywiście go użyję. To wszystko zależy od tego, jak dużą organizacją jesteś, w jakim sektorze jako organizacja funkcjonujesz, jakiego rodzaju usługa chmurowa ciebie interesuje najbardziej i jakiego rodzaju dane chciałbyś w tej usłudze przetworzyć. To są takie pytania, które powinny się wyświetlić na samym początku. I w zależności od tego, jaka będzie na nie odpowiedź, to ta droga przez te prawne płotki będzie łatwiejsza bądź no, będzie stanowiła trochę większe wyzwanie. Ponieważ są sektory, są organizacje, które funkcjonują w takich sektorach, których przedmiotem działalności jest coś, co nie ma tak zwanego nawisu regulacyjnego zbyt dużego. Czyli są to tak zwane sektory nieobciążone dużym nawisem regulacyjnym i tam najczęściej największym wyzwaniem związanym z wejściem do chmury z czysto prawnego punktu widzenia będzie wyzwanie związane z uzyskaniem zgodności co do przetwarzania danych. Oczywiście mówimy o danych osobowych. I tutaj pewnie niedługo będziemy mówić więcej na temat tego, co zrobił z nami wyrok dotyczący Schrems II, ale zanim do tego dojdziemy, to musimy spokojnie przyznać, że są takie organizacje, dla których to będzie jedyne wyzwanie, z jakim będą musiały sobie poradzić. Czyli generalnie rzecz biorąc, zrobić porządek z danymi w kontekście migracji chmurowej. I to jest mniejsze lub większe wyzwanie, ale generalnie rzecz biorąc coś, co da się opanować, no, z małą gwiazdką związaną z wyrokiem Schremsowym. Są wszakże organizacje, które raz ze względu na fakt, w jakim sektorze operują, i również ze względu na fakt, w jakiej skali operują i jakiego rodzaju dane przetwarzają, mają spory nawis regulacyjny. To jest nawis regulacyjny wynikający z faktu, że jest to sektor, który jest regulowany, nadzorowany przez konkretne ciała nazywane regulatorami rynkowymi. Na przykład takim ciałem jest KNF. To taki najbardziej, nazwijmy to, popularny, jeśli chodzi o tematykę chmurową. I jeżeli jesteś taką organizacją, przyjmijmy, że jesteś bankiem albo jesteś organizacją, która funkcjonuje w sektorze bankowym czy w sektorze finansowym, szerzej do tego podchodząc, na przykład jakimś ubezpieczycielem, to poza kwestią danych, które oczywiście musisz uporządkować, masz kwestie związane właśnie z otoczeniem regulacyjnym, czyli ze stanowiskami regulatora, jakie on wysuwa względem twojego sektora. Masz do czynienia również z takimi regulacjami, które będą dotyczyły bezpieczeństwa środowisk informatycznych i bezpieczeństwa danych, jakie w tych środowiskach się znajdują. I to oznacza, że twoje wejście do chmury będzie w dużej mierze polegało na tym, żeby poukładać się właściwie z otaczającym cię światem regulacyjnym. I to jest jeden kawałek historii. Drugi kawałek historii to jest sposób, mówiąc kolokwialnie, dogadania się z tymi organizacjami, które ci tę chmurę dostarczają, czyli z dostawcami usługi chmurowej. Mówiąc krótko, wejście do chmury tak naprawdę powinno zostać przeprowadzone w takim scenariuszu, który pozwala jedną ścieżką porządkować sobie nasze otoczenie regulacyjne i sprawdzać, czy my wszystko robimy zgodnie z naszym otoczeniem regulacyjnym. Czyli z tym, co nam mówi prawo, z tym, co nam mówi regulator, z tym, co nam mówią wytyczne regulatora, z tym, co nam mówią rekomendacje regulatora. A z drugiej strony musimy zadbać o to, żeby ta umowa, którą podpisujemy z dostawcą, była umową, która jest zgodna z rzeczywistością prawną, ale z drugiej strony, no, żeby była też umową, która jest z naszego punktu widzenia no, opłacalnym interesem. Czyli żeby była tak podpisana, żeby no, na niej jakoś niekoniecznie dużo stracić, a najchętniej nic. Tak? Żeby to był, mówiąc krótko, uczciwy interes. I oczywiście dużo łatwiej jest wejść do chmury w firmie, która na przykład działa w szeroko pojętym e-commerce albo na tym rynku polskojęzycznie nazywanym retail, a dużo trudniej będzie wejść bankowi czy ubezpieczycielowi. Nie zmienia to jednak faktu, że właśnie sektor finansowy, czyli bankowość i ubezpieczenia, to są te sektory, których ta świadomość i dojrzałość tego, czym chmura jest i co chmura oznacza dla organizacji, z czym ta chmura się wiąże, to najprawdopodobniej w tym sektorze ta świadomość jest największa i rzeczywiście to już jest widoczne od dosyć długiego czasu. Więc odpowiedź jest następująca. Wszystko zależy od tego, jaką organizacją jesteś. Jeżeli jesteś organizacją mocno regulowaną, z dużym nawisem, to nie obędziesz się bez wsparcia prawnego. Jeżeli jesteś organizacją, która nie ma tego nawisu regulacyjnego i twoim jedynym wyzwaniem jest kwestia uporządkowania kwestii przetwarzania danych przez twoją organizację i przez twojego dostawcę usługi chmurowej, no to ten wymóg pozyskania doradztwa prawnego prawników będzie w oczywisty sposób mniejszy. Ja nie mówię, że on będzie zniwelowany do zera, ale on będzie istotnie mniejszy. Więc z wysokiego poziomu to wygląda dokładnie w ten sposób. I tak, wydaje mi się, że to jest ta zależność, którą mam nadzieję, że udało mi się przedstawić.
Ale ja jeszcze wrócę do tego wątku, który tam podkreśliłem. Chodzi mi o taką praktykę spotkania z firmą. Znaczy, jak wygląda świadomość firm odnośnie tego aspektu prawnego? Czy ono wygląda rzeczywiście tak, że wszyscy się rzucają na część technologiczną, organizacyjną, a tak naprawdę zostawiają ten compliance czy prawne aspekty jako coś rzeczywistego, co się wiąże tylko tam z podpisaniem umowy, a dopiero po jakimś czasie zorientują się, że to jest dużo więcej? Tak jak powiedziałeś.
Wiesz co, w tych sektorach, które są sektorami mocno regulowanymi, ta świadomość wygląda dobrze. Żeby nie powiedzieć, wygląda bardzo dobrze. I to wiesz, to wynika, jak się domyślam, z kilku czynników. No jeden czynnik jest taki, że jeżeli jesteśmy sektorem regulowanym, no to my od dziecka wiemy, że te regulacje nas oplatają i my już niejako jako organizacja działająca w tym sektorze mamy w swoim DNA takie przekonanie, że każdą mniejszą, większą operację musimy konsultować z naszymi działami prawnymi, czy to działami wewnętrznymi, czy działami zewnętrznymi. Więc jakby mamy świadomość, która jest mocno wygrzana i ja sobie nie przypominam takiej sytuacji, żebym był zaskoczony tym, że ktoś o czymś jakoś istotnie nie pomyślał albo coś komuś kompletnie nie przyszło do głowy. To oczywiście też nie jest tak, że wszyscy wiedzą wszystko, ale świadomość w sektorach regulowanych jest wysoka, a szczególnie w sektorze finansowym jest bardzo wysoka. W sektorach nieregulowanych bywa rzeczywiście różnie. Wiesz, to jest tak, że od czasów chcieć, nie chcieć tej nazwy, która każdemu się obiła o uszy, a to dosłownie każdemu, to nawet moi rodzice kiedyś mnie o to pytali, a to oznacza, że chyba już wszyscy na ten temat się czegoś dowiedzieli. Pytali mnie o tak zwane RODO. W momencie, kiedy to RODO zostało odmienione przez każdy przypadek, jaki znamy, to siłą rzeczy opowieść o danych osobowych, o tym, czym są dane i czy dane w oczywisty sposób łączą się z jakąś regulacją, no to spowodowało, że ta świadomość prawna trochę poszła do góry. Nie wiem, czy pamiętasz taki czas, że jak wchodziłeś na różnego rodzaju sieci społecznościowe, to w zasadzie wpis na temat RODO to był tak co drugi. To było o tym, że RODO nadchodzi, RODO straszy, RODO zabije nas, RODO będzie nas tam karać, trzeba się przygotować, były odliczania do RODO, były różne świętowania RODO, teraz co jakaś kara, to również ten hashtag RODO się pojawia. I
rocznica RODO.
Dokładnie tak. I teraz oczywiście to ma różne konsekwencje, różne skutki, to można też różnie komentować, natomiast wydaje się, że jednym ze skutków tej całej sytuacji jest podniesienie świadomości do tego, czym jest otoczenie regulacyjne związane z danymi, a jeżeli związane z danymi, to związane w oczywisty sposób z chmurą, no bo chmura i dane, no to są takie dwa pojęcia, które siedzą ze sobą bardzo blisko na jednej ławce, więc wydaje mi się, że ta świadomość jest dosyć wysoka, generalnie rzecz biorąc. Kiedyś, takie 5 lat temu, to rzeczywiście było z tym różnie. To rzeczywiście było z tym różnie i to nie było tak bardzo oczywiste, to były te czasy, nazwijmy to przedrodowe, i tam pojawiały się różne teorie i takie, nazwijmy to, braki świadomości, w pewnym sensie usprawiedliwione, bo wtedy też sama chmura, nie chcę powiedzieć, że była nowością, ale w kontekście implementacji była nowością. bo o chmurze się bardzo dużo mówiło, bardzo dużo mówi, natomiast tych realnych, dużych implementacji chmurowych, dużych wdrożeń chmurowych, no to umówmy się, to ten poziom adopcji to jeszcze nie jest tak jak w Stanach Zjednoczonych czy w Europie Zachodniej. My w ogóle jako kraj jesteśmy dosyć dołujący pod tym kątem, jeśli chodzi o statystyki, to jest chyba 15 czy 17%, więc to jest bardzo mało.
Okej, jeżeli chodzi o teraz negocjacje umów z dostawcami chmur. Jeżeli postrzeganie jest takie, że jeżeli jestem małym czy średnim przedsiębiorstwem, to tak naprawdę w kwestii kontraktu jakiegokolwiek z hyperskalerem, czyli jednym z tych trzech największych, tudzież ewentualnie tych pozostałych mniejszych, powiedzmy, że 6 do 7, którzy są wymieniani przez Gartnera jako globalni, no to moja sytuacja jest tylko taka, bierz jak to jest napisane albo spadaj. Tak, więc i tak to jest postrzegane. Z drugiej strony wiemy, że są duzi, najwięksi partnerzy czy klienci, czy to sieci retailowe, czy jakieś wielkie, no i chciałem powiedzieć startupy, a nie ma wielkich startupów, wielkie firmy typu jakiś dystrybutor muzyki, czy filmów, czy streamingu, które jednak mają tą kartę przetargową i oni te różne aspekty mogą wynegocjować i to nie, na poziomie, którym nawet byśmy nie przypuszczali, że jest możliwe. Więc jak to wygląda, jeżeli tak patrzymy, popatrzmy pod kątem polskiego podwórka. Jak Polacy mogą w ogóle z hyperskalerami negocjować, kto może, gdzie mam ograniczenia, gdzie jest poprzeczka nie do przeskoczenia, a gdzie ta przestrzeń jest? I z kim w ogóle? Czy z hyperskalerem, który się pochyli w ogóle na jakimś przedsiębiorstwem z Polski bezpośrednio, czy przez partnerów?
Jasne. To w praktyce to wygląda tak, że oczywiście skala ma duże znaczenie. Skala ma duże znaczenie, ponieważ skala się w oczywisty sposób przekłada na elastyczność negocjacyjną. I tego nie ma co ukrywać, ale wydaje mi się, że to występuje w każdym biznesie. I w tym biznesie to również występuje. Znaczy, jeszcze jesteś organizacją, która jest niewielka albo względnie niewielka, to twoja możliwość przenegocjowania kontraktu chmurowego z dużym dostawcą, czyli rzeczywiście mówimy o tych hyperscale providers, czyli AWS, Microsoft, Google Cloud, jacyś duzi europejscy dostawcy, no to nie będzie zbyt duża. No tak delikatnie mówiąc, to się kiedyś tam, prawda, sprowadzało do faktu, że rzeczywiście mogłeś to tylko albo podpisać, albo tego nie podpisać. Teraz być może będziesz mógł podyskutować, czy wybrać taki model rozliczenia, czy być może inny, czy chciałbyś wybrać taką usługę, czy może troszkę inną konfigurację, ale ta elastyczność będzie bardzo niewielka. Jeśli jesteś dużą organizacją, to oczywiście elastyczność trochę się zmienia, ze względu na to, że to ty możesz przetworzyć dużo większe wolumeny. To ty możesz, dzięki temu, że będziesz przetwarzał duże wolumeny, czy masz dużą ilość danych, no to jesteś w stanie zostawić u takiego dostawcy dużo większą ilość pieniędzy. Przez to ten dostawca będzie z tobą rozmawiał dużo chętniej z jakimkolwiek innym podmiotem. Po drugie, ty jako duży podmiot i na przykład z rynku regulowanego będziesz mógł posłużyć się argumentem, że chętnie byś kupił tę usługę chmurową, tylko jest tak, że wiszą na tobie regulacje, które powodują, że w umowie muszą znaleźć się konkretne postanowienia. Jeżeli te postanowienia się nie znajdą, to nie jest twoje widzimisię, że ty nie kupisz tej chmury, tylko to jest po prostu wymóg prawa, który nad tobą zwyczajnie ciąży. To jest argument, który na negocjacjach może trafić i szczególnie może trafić w sytuacji, kiedy Polska staje się ciekawym regionem jako oferowanie chmury dla dużych sektorów, na przykład sektora finansowego, bankowego, ubezpieczeniowego. Dość powiedzieć, wydaje mi się, że około 8-9 miesięcy temu my byliśmy świadkami tego przełomu, który był związany z faktem, że duzi dostawcy chmurowi, negocjując postanowienia kontraktów z sektorem finansowym, zaczęli podejmować decyzje co do tego, jak wygląda konkretne postanowienie, w bardzo wychodzący naprzeciw bankowości sposób. No, tam się oczywiście wszystko sprowadzało do tych słynnych bankowych postanowień ustawy prawo bankowe, która mówi o zakazie limitowania odpowiedzialności, o tym, jaki jest łańcuszek pod outsourcingu i tak dalej. I o ile jeszcze rok temu przenegocjowanie takich sformułowań w umowie było naprawdę niemożliwe i po prostu zwyczajnie trzeba było to w raportach, analizach, opiniach oznaczyć jako ryzyko niezgodności umowy z wymaganiem regulacyjnym, z wymaganiem ustawy prawo bankowe, tak teraz jest możliwe, żeby to w umowie przenegocjować. Tego najczęściej nie przenegocjowuje się w samym głównym ciele umowy, tylko to jest przenegocjowane w odrębnych załącznikach, które się bardzo różnie nazywają, ale każdy z dużych dostawców jest gotowy to przenegocjowywać. Oczywiście nikt tego nie będzie przenegocjował w taki sposób, że będzie to niósł na sztandarach, że ze mną to możesz przenegocjować, tylko będziesz się musiał o to upomnieć, żeby to przenegocjować. Niemniej jak się już upomnisz i będziesz wiedział, o co się upomnieć, to jest do przenegocjowania i to jest bardzo duży postęp versus 9 miesięcy wstecz, kiedy sytuacja powodowała, że nawet jak się upomniałeś o coś, to przenegocjowanie tego obszaru nie było dla ciebie możliwe. Więc z punktu widzenia elastyczności rozmowy dużych dostawców z dużymi podmiotami, które mają lokalizację w naszym kraju, które po prostu prowadzą działalność gospodarczą w naszym kraju, ta sytuacja zmieniła się mocno na korzyść tych podmiotów, czyli tych kupujących chmurę. To wydaje mi się, że to może też nie jest do końca tylko specyfika Polski, że akurat to się w Polsce stało. Wydaje mi się, że to może być pewna specyfika regionu, który jest może kolejnym w kolejce, jeśli chodzi o szeroką adopcję chmurową. Także być może teraz padło na to tak zwane CEE, tak? Czyli Polska i to wszystkie kraje, które są dookoła. Jednym słowem, elastyczność się zwiększyła i to jest dobry czas, to jest bardzo dobry czas, żeby tę chmurę teraz negocjować, żeby do tej chmury teraz wchodzić. Bo nie chcę powiedzieć, że jest takie okienko, bo to okienko pewnie będzie trwało dłuższy okres czasu, ale wydaje mi się, że jest taki moment, kiedy dostawcy mogą być szczególnie zainteresowani, żeby tych klientów pozyskać. A jeżeli tak, no to najprawdopodobniej łatwiej się z nimi będzie negocjować te kontrakty.
Czyli drogie przedsiębiorstwa top, powiedzmy top 100 Rzeczpospolitej, słyszycie to, rozważcie jakby co, call Łukasz Węgrzyn. Jeśli chodzi o, ale właśnie, to teraz już jesteśmy na etapie takim, że przedsiębiorstwo Stop 100 rozważa negocjacje z takim dostawcą. Powiedzmy, że rozważa, powiedzmy, trzech hiperskalerów. Zastanawia się nad wyborem i analizuje te umowy. Co powinno wziąć pod uwagę? Znaczy, jakie w ogóle umowy wchodzą pod takie wspólne, powiedzmy. Zacznijmy od takich, które są wspólne, niezależnie od tego, jakiej jest im branży, bo ta branża to może być, tak jak wspomniałeś, głównie ta finansowa, ubezpieczeniowa, ona biedzie prym, jeżeli chodzi o adopcję, ale masz też dużo przedsiębiorstw nawet produkcyjnym. No ja tutaj nie chcę jakichś marek konkretnych wrzucać, ale weźmy takie największą przedsiębiorstwo produkcyjno-przetwarzające, przetwórcze, jakim jest chyba PKN Orlen. Gdyby się to sobie wzięli na tapetę, że to jest trochę inna branża. Też ona jest ma ograniczenia związane z transferem danych, ale z innego powodu, z powodu strategicznego znaczenia tego sektora. Ale no jeżeli wyjdziemy też trochę poza ten sektor tylko finansowy, który wiemy, że tutaj KNF i wszelkie zalecenia, jak i regulacje, a jeżeli wyjdziemy szerzej do różnych innych branż, jakie umowy, jakie aspekty w tych umowach chmurowych należy rozważyć, jeśli się bada ryzyko właśnie wejścia.
Jasne. Tu oczywiście nie chciałbym się odnosić, nie referować do konkretnego podmiotu, czy na przykład do...
Jasne, ja tylko podałem, żeby jeszcze inna branża niż finansowa.
Jasne, inna niż branża finansowa. To wygląda w ten sposób, że umowy, które negocjuje się z dostawcami, to są umowy, które kładą na stół dostawcy. To oni dysponują swoimi wzorami umów, to nie jest tak, że my możemy położyć jakąś umowę dostawcom, jeśli oczywiście mówimy o tych dostawcach hiperskalowych. Czyli to oni mają swoje wzory, te wzory są położone na stół, no i te wzory, prawda, zaczyna się analizować, biorąc pod uwagę poszczególne obszary, które mogą być dla nas interesujące. I jakie to są obszary, które powinny być brane pod uwagę, jeśli chodzi o analizowanie tego rodzaju relacji, jak migracja chmurowa, takiego projektu. Pierwszym, ten, o którym już sporo mówiliśmy, to jest taki pierwszy, najbardziej instynktowny, no to jest kwestia, jak w takich to umowach regulowane są kwestie związane z przetwarzaniem danych. Czy to przetwarzanie danych jest oczywiście, mówiąc jeszcze raz staropolszczyzną, GDPR compliant, gdzie te dane są przetwarzane, jak wygląda lokalizacja, czy to jest europejski obszar gospodarczy, czy to jest poza europejskim obszarem gospodarczym. Jeśli to jest poza europejskim obszarem gospodarczym, to gdzie? Czy to są Stany Zjednoczone, czy to jest na przykład, być może to jest jakaś Szwajcaria, a być może to są Chiny, chociaż Chiny z oczywistych względów one zdarzają się niezwykle, niezwykle rzadko, ile się w ogóle zdarzają. Więc dane osobowe to będzie ten obszar, który niewątpliwie przede wszystkim będzie wymagał analizy, takiej głębokiej analizy. I to jest pierwszy, który jest najbardziej instynktowny. Druga kwestia to jest kwestia związana z bezpieczeństwem, jako pewien obszar następczy zaraz po danych, związana również z tym tak zwanym cyberbezpieczeństwem, czyli zweryfikowaniem, czy standardy bezpieczeństwa, które są nam gwarantowane przez tego lub innego dostawcę usługi chmurowej, są zgodne z tym otoczeniem regulacyjnym i z tymi standardami czy wymaganiami bezpieczeństwa, jakie są na nas narzucane jako na organizację, która funkcjonuje w tym czy innym sektorze. I tu już czasami jest trochę bez znaczenia, czy jesteś bankiem, czy jesteś firmą energetyczną. Te nawisy dotyczące bezpieczeństwa, czy mówiąc jeszcze bardziej wprost, cyberbezpieczeństwa, są dosyć wysokie i to trzeba mocno zweryfikować, czy wymagania, jakie są na mnie jako na organizacji, będą mogły być odzwierciedlone w moim kontrakcie, w mojej umowie z dostawcą chmurowym. To jest kluczowa kwestia. Co dalej? Dobrą praktyką realizowaną przez sektor finansowy i to też wychodzące już szerzej poza sektor finansowy, to jest praktyka dotycząca migracji chmurowych, które no, są podejmowane przez duże podmioty, przez duże organizacje. To jest swego rodzaju Vendor Lock-in Due Diligence, to tak piękna nazwa amerykańsko brzmiąca, to jest analizowanie kontraktu dostawcy chmurowego, nawet szerzej niż kontraktu, analizowanie kontraktu oraz technikaliów oraz usług dostarczanych przez dostawcę z punktu widzenia ewentualnego ryzyka, jakie może się objawić, albo jakie może polegać na tym, że my się od tego dostawcy nadto uzależnimy. I na czym polega takie badanie? Takie badanie polega na tym, że patrzymy na dostawcę z perspektywy trzech obszarów. Jeden to jest obszar technologiczny, drugi to jest obszar kontraktowy, a trzeci to jest obszar biznesowy. Patrzymy sobie na takiego dostawcę z punktu widzenia technologicznego i patrzymy na następujące obszary. Jak wygląda kwestia integrowania tych usług, tych rozwiązań informatycznych, które dostawca nam oferuje, łatwość takiej integracji, trudność takiej integracji, na przykład z innym dostawcą chmurowym albo z innymi środowiskami on-premisowymi, jakie my możemy posiadać. Czy to jest tak, że ta integracja to będzie droga przez mękę, czy też jest tak, że to będzie, no, nie chcę powiedzieć łatwa sprawa, ale ta sprawa nie będzie arcytrudna. Weryfikujemy kwestię formatów danych, jakimi się posługuje nasz dostawca. Czyli mówiąc krótko, weryfikujemy, czy przenoszalność danych lub przenoszalność aplikacji, albo interoperacyjność danych lub interoperacyjność aplikacji pomiędzy jednym dostawcą chmurowym a drugim dostawcą chmurowym, albo pomiędzy dostawcą chmurowym a naszym własnym środowiskiem, to będzie rzecz mocno trudna, mocno wymagająca, czy może nie. To jest na razie jeden z większych wyzwań związanych z migracjami. On Momentami zdarza się, że też umyka, ponieważ przyzwyczailiśmy się, że hasło vendor lock-inu jest kojarzone z takim mocno on-premisowym środowiskiem. Jakkolwiek sytuacja vendor lock-inu chmurowego jak najbardziej może zaistnieć, co więcej, ona po prostu zwyczajnie istnieje i są już bardzo konkretne przypadki, szczególnie na amerykańskim rynku, kiedy ten vendor lock-in się zwyczajnie dzieje. Jeśli chodzi o chmurę, najczęściej dotyczy danych albo dotyczy aplikacji, czyli dotyczy sytuacji, kiedy my korzystamy z rozwiązań albo SaaS-owych, albo PaaS-owych. Z jednego dostawcy na drugiego dostawcę. Czy to będą potężne koszty, czy te koszty w ogóle są już w umowie przeliczalne? Czy być może jest tak, że ja te koszty będę musiał przeliczać w momencie, kiedy dopiero będę zamierzał wykonać tą operację, czyli przeniesienia z jednego dostawcy na drugiego dostawcę. To też nie chodzi tylko i wyłącznie o koszty wyłącznie natury finansowej, to znaczy ile to będzie mnie kosztowało pieniędzy. To chodzi też o koszty operacyjne, koszty czasu z tym związanego, koszty kompetencyjne, czyli przygotowania moich ludzi do pracy z dostawcą X versus do pracy z dostawcą Y. Czyli jest taki aspekt, który nazywany jest aspektem biznesowym, na którym ja powinienem spojrzeć na mojego dostawcę, zanim jeszcze do niego zapukam, zanim jeszcze wejdę w jego środowiska, żeby się nie okazało, że wejdę w coś, co mnie trochę zacznie ograniczać. I ja tu mówię trochę celowo, bo czasami się okazuje, może okazać, że to jest dużo więcej niż trochę. Trzecia perspektywa, na którą trzeba spojrzeć z punktu widzenia prawnego i kontraktowego. Czyli mieliśmy perspektywę technologiczną, mieliśmy perspektywę biznesową, trzecia perspektywa to jest perspektywa kontraktowa. Musimy spojrzeć, jak kontrakt reguluje w swoich wybranych postanowieniach te obszary, które mogą grozić ryzykami zbyt dużego uzależnienia się od dostawcy. Czyli mówiąc krótko, to się sprowadza do dwóch, trzech obszarów kontraktowych. To jest obszar związany z uregulowaniem czasu trwania naszej współpracy. To znaczy to, na ile my się umówiliśmy współpracować, jak wyglądają warunki zakończenia takiej współpracy, jak to wygląda z punktu widzenia proceduralnego, jak to wygląda z punktu widzenia kosztowego, jak to spotyka się z warunkami świadczonego dla mnie serwisu i tak dalej. Drugi obszar kontraktowy, który jest krytyczny z tego punktu widzenia, to jest obszar tak zwanej strategii wyjścia, czyli exit strategy. I to jest coś, co wiem, że to brzmi dosyć śmiesznie i tak nazwijmy to trochę trąci bareizmem, ale nim wejdziesz do chmury, powinieneś zastanowić się, jak będzie wyglądało potencjalne wyjście z tejże chmury. To niekoniecznie wyjście i powrót na ziemię, czyli do naszego dobrze wygrzanego on-premisu, tylko na przykład wyjście do innego dostawcy chmurowego. Zanim to zrobisz, powinieneś to sobie dobrze przemyśleć, żeby potem nie załadować się w duże koszty i w taką sytuację, która będzie kosztowała ci nie tylko pieniądze, ale również czas, który jest dla ciebie bardzo, bardzo krytyczny. W ramach tej strategii wyjścia jest kilka obszarów, które musisz koniecznie zweryfikować, jak są na dzisiaj opisane w kontrakcie. To znaczy, jak wygląda tak zwana asysta exitowa, czyli jak twój dostawca pierwotny będzie współdziałał z tobą w czasie, kiedy ty będziesz zmieniał tegoż dostawcę. Jak będzie wyglądała kwestia przerzucenia danych z jednego dostawcy do drugiego. Kto ma zapewniać narzędzia migracyjne? Ile one mają kosztować? Ile ma kosztować wsparcie takiego, prawda, przejścia z jednego dostawcy do drugiego dostawcy? To jest konieczne do sprawdzenia, ponieważ jeżeli tego nie sprawdzimy, to możemy zafundować sobie sytuację, że po mniej lub bardziej trudnym wejściu do chmury będziemy mieć niezwykle utrudnioną sytuację, żeby tego dostawcę chmurowego zmienić. Jeżeli ktoś chce zrobić mądrą politykę multi-cloudu, która, co ważne, sam model multi-cloudu jest modelem preferowanym i on jest rekomendowanym i wskazywanym przez regulatorów rynkowych, tak lokalnych, jak i europejskich, jako model pożądany, ponieważ jest to model, który w doskonałej mierze uwalnia cię od ryzyka uzależnienia się od jednego dostawcy, no to jeżeli chcesz sobie zafundować taki model multi-cloudowy, to powinieneś przeprowadzać przed wejściem do konkretnego dostawcy badanie vendor lock-in due diligence. Czyli jak z perspektywy tych trzech obszarów, technologii, biznesu i postanowień kontraktowych, wygląda łatwość zmiany twojego dostawcy, do którego masz zamiar właśnie wejść. Najbardziej dojrzałe podmioty, które myślą o migracjach chmurowych albo prowadzą migrację chmurową, przeprowadzają takie badania. To też pokazuje dużą świadomość takiego podmiotu, który ma zamiar do chmury wejść. I moim zdaniem to też świadczy o tym, że ten rynek mocno się profesjonalizuje, pokazując, że te, nazwijmy to, złe doświadczenia vendor lock-inu z lat ubiegłych, bo przecież vendor lock-in to jest stare hasło i to vendor lock-in pojawiało się już w historii kilka, jak nie kilkanaście razy. On się też pojawia w kontekście usługi chmurowej i w pewnym sensie to jest naturalne, bo to jest pewien naturalny etap rozwoju pewnej technologii i pewnej taktyki, czy też nawet więcej strategii biznesowej podmiotów, które dostarczają tę technologię. Ekonomicznie to jest bardzo zrozumiałe, że chcesz spowodować, żeby twój klient tak łatwo nie mógł cię opuścić. Natomiast jeżeli ja reprezentuję tegoż klienta, no to ja mam obowiązek poinformować go o tym, że istnieje takie ryzyko i my takie ryzyko musimy po prostu zwyczajnie przeanalizować i zważyć.
Vendor lock-in ma też swój wymiar technologiczny, jeśli chodzi o hasło, bo używa się też sformułowania technology lock-in. I ono też się wiąże z tymi aspektami, z którymi może nie kojarzymy pierwotnie, ale na przykład już padło to hasło w moim pytaniu jednym, gdzie używałem paru fancy words, powiedzmy technologie natywne. Im bardziej używamy, im głębiej wchodzimy w wykorzystanie technologii natywnych, technologii natywnych danego dostawcy, no tym bardziej się od... Znaczy, to, i to ma to jakby, to jest... Dwie strony ma ta moneta, tak? Ma jedną, z jednej strony zyskujemy elastyczność i kontrolę nad kosztami, bo jesteśmy w stanie przeprowadzić parę rzeczy, parę operacji, parę aplikacji, tak skonfigurować, zoptymalizować dzięki natywnym funkcjom, że one działają lepiej, szybciej i taniej przede wszystkim. Natomiast jest druga strona medalu, mianowicie teraz przeniesienie tych aplikacji, przenoszalność tych aplikacji między dostawcami, no jest bardzo trudna, na razie, na chwilę obecną wręcz wątpliwa, mimo deklaracji twórców różnych platform jak Kubernetes, że to przecież jest takie proste. Także to jest bardzo wieloaspektowy problem. Bardzo dobrze go tak rozwinąłeś, dlatego że świadomość rośnie tego pytania, że zadaj sobie pytanie, jeżeli chcesz wejść do chmury, to zadaj sobie pytanie, a jak wyjść? Ona rośnie, ale tak naprawdę poza świadomością jeszcze potrzebna jest wiedza, także to rzeczywiście to pokazanie tych aspektów trzech, kontraktowego, technologicznego, biznesowego, jest rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo ważne. Dobrze, Łukasz, dzięki za tą część, a teraz zacznijmy drugą część, taką bardziej luźną, ale też bardziej perspektywiczną, dotyczącą rynku w całości. Zaczniemy ją od pewnej opowieści. Zakończyłem właśnie projekt Data Governance dla dużego przedsiębiorstwa, które chciało wejść do chmury. Chodziło oczywiście o klasyfikację danych, z klasyfikację wielowymiarową, bo nie tylko chodzi o to, gdzie są dane osobowe, ale nawet gdzie będą prowadzone, mogą powstawać jakieś dane diagnostyczne, gdzie mogą powstawać jakieś dane, które dla nas mają strategiczne znaczenie, mimo że nie podlegają pod RODO i tak dalej, i tak dalej. To wszystko sobie zrobiliśmy i zasypiamy w pełnym przeświadczeniu, że nam świetnie idzie i jesteśmy w połowie drogi, już w zasadzie tylko pozostała nam migracja. To jest stan na dzień 15 lipca. Budzę się 16 lipca i czytam sobie w nagłówkach coś takiego jak wyrok TSUE w sprawie Schrems 2. I co w tym momencie się dzieje? Poza tym, że wielki wybuch powstaje. czyli całe moje data governance wywala w powietrze.
To prawda, to był wybuch z perspektywy czysto prawnej, to rzeczywiście był wybuch, to było wywrócenie stolika, żeby nie powiedzieć stołu, żeby do tego podejść metodycznie. Tak, mamy do czynienia z sytuacją, w której transfer danych, który ma miejsce do państwa trzeciego, czyli państwa, które jest zlokalizowane poza europejskim obszarem gospodarczym, zaczyna stawać się dla nas pewnym wyzwaniem natury tak prawnej, jak i oczywiście biznesowej, ekonomicznej, w zasadzie wszelakiej. No bo okazuje się, że tak w skrócie, podstawa prawna, która służyła nam do tego, żeby ten transfer przeprowadzać, czyli mówiąc krótko, tak zwana tarcza prywatności, ta tarcza prywatności nazywana, prawda, pięknie Privacy Shield, no, została uznana za nieważną. No, co oznacza, że skoro nie mamy podstawy prawnej do transferu, no to chyba też nie możemy robić transferu. Jeśli do tej pory twierdziliśmy, że transferujemy na podstawie tarczy prywatności, a ona została uznana za niefunkcjonującą, no to mamy zasadniczy problem. Szukamy innej podstawy, która pozwala nam transferować. I zastanawiamy się, co by to mogło być. I znajdujemy takie klauzule korporacyjne, takie standardowe klauzule korporacyjne, czyli też jeden z modelów transferów danych do krajów będących poza europejskim obszarem gospodarczym. I myślimy sobie, dobra, to no skoro nie ma tarczy, to niech tej tarczy nie będzie, ale my mamy te standardowe klauzule korporacyjne, więc wszystko jest w porządku. Stosujmy te standardowe klauzule korporacyjne. I tutaj musimy pamiętać o jednej rzeczy, z którą łączy się ten wyrok, który zapadł. Ten wyrok nie powiedział, co prawda, że standardowe klauzule korporacyjne są również nieważne. On tak wcale nie powiedział. Natomiast powiedział, że nie ma już waloru automatyzmu, jeżeli chodzi o stosowanie tychże klauzul. Czy to nie jest tak, że jak ty mówisz, że stosujesz te standardowe klauzule korporacyjne, które de facto są pewnym wzorem umowy, którym stosujesz pomiędzy jednym podmiotem a drugim, to jesteś już całkowicie zgodny z regulacjami dotyczącymi danych osobowych. Żebyś mógł stosować te standardowe klauzule i żebyś mógł je stosować w taki sposób, który pozwoli ci uzyskać zielone światło na transfer danych, to musisz wcześniej zweryfikować, czy to miejsce, czy ten kraj, do którego ty chcesz te dane, mówiąc krótko, wytransferować, no zapewnia właściwy, czytaj, odpowiedni poziom ich zabezpieczenia. I może się okazać, że pewne kraje mogą mieć zasadniczy problem z wykazaniem tego, że ten poziom odpowiedniego zabezpieczenia, poziom odpowiedniego bezpieczeństwa transferowanych danych zapewniają. I tu nie chodzi o to, że będziemy teraz mówić o takich krajach jak na przykład Chiny, które pewnie gdzieś instynktownie nasuwa nam się myśl, że no, nawet gdybyśmy stosowali standardowe klauzule korporacyjne, to chyba trudno byłaby nam wykazać, że stopień zabezpieczenia czy stopień bezpieczeństwa danych jest w takim kraju uznawany za właściwy. No to zastanówmy się, jak będzie wyglądał przypadek Stanów Zjednoczonych. Mamy Stany Zjednoczone i mamy bardzo jasno powiedziane w tymże samym wyroku, że w Stanach Zjednoczonych są takie regulacje, które w istotny sposób wpływają na to, jak wygląda bezpieczeństwo naszych danych i bynajmniej nie wpływają na nie w sposób pozytywny, tylko negatywny. Tutaj to konkretnie chodzi o dwa akty prawne, jakie funkcjonują w Stanach Zjednoczonych. Jeden z tych aktów prawnych, to on się pięknie nazywa FISA, to jest Foreign Intelligence Surveillance Act. To konkretnie chodzi o artykuł 702 tego aktu. Jest też takie rozporządzenie wykonawcze, które nazywa się rozporządzeniem 12333. To się w skrócie sprowadza do tego, że amerykańskie służby specjalne mają dosyć dużo, mówiąc delikatnie, łatwość w dostępie do danych przetwarzanych w chmurze, która jest zlokalizowana pod ich, nazwijmy to, Nie chcę użyć słowa jurysdykcją, bo on jest zbyt bardzo, ma za dużą prawną prawieniencję, ale jeżeli transferujemy nasze dane do chmury, która jest w Stanach Zjednoczonych, czyli która podlega jurysdykcji prawu amerykańskiemu, albo która od pukać jest zlokalizowana w Stanach Zjednoczonych, czyli po prostu same serwerownie stoją w Stanach Zjednoczonych, no to jest jasne, że te dwa akty prawne dotyczą tych danych, które są zlokalizowane w tych serwerowniach. Więc jeżeli jest tak, że jestem firmą, która transferuje swoje dane do Stanów Zjednoczonych i właśnie wyleciała w powietrze podstawa prawna w postaci tarczy prywatności, a ja sobie myślę, że mam przecież jeszcze standardowe klauzule umowne, to muszę się zastanowić, czy będę w stanie wykazać, jako na przykład polski podmiot, będę w stanie wykazać, że stosując standardowe klauzule umowne, przeprowadziłem też badanie, z którego jasno wynika, że otoczenie regulacyjne, które jest w Stanach Zjednoczonych, gwarantuje mi odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, które ja przetwarzam. Otóż z tego wyroku wynika, że nie gwarantuje, ponieważ są tam akty prawne, które powodują, że do tych danych mają dostęp służby specjalne, mówiąc wprost. I to jest dostęp, który jest bardzo, bardzo szeroki. Więc z czysto prawnego punktu widzenia to jest dosyć trudna sytuacja, ponieważ odpada mi tarcza prywatności, a jeśli chodzi o stosowanie standardowych klauzul, to muszę uzasadnić, że mogę je zastosować w sytuacji, w których konkretny kraj daje mi gwarancję odpowiedniego bezpieczeństwa, odpowiedniego zabezpieczenia danych. W przypadku Stanów Zjednoczonych będzie mi przez pryzmat tych dwóch aktów prawnych, które wymieniliśmy, trudno to wykazać. No i co zrobić w praktyce, tak mówiąc wprost, tak? No. Jest kilka wyjść. Takie wyjście absolutnie najprostsze jest następujące. No to nie transferujmy tych danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nie transferujmy ich do Stanów. Każdy duży dostawca hiperskalowy jest w stanie nam zaproponować takie lokalizacje, takie regiony, które będą w tym Europejskim Obszarze Gospodarczym. Wybierzmy sobie któryś z tych regionów i trzymajmy dane tam. Wtedy zapominamy o problemie. To jest jeden z najbardziej pragmatycznych rozwiązań tej całej sytuacji. Drugie podejście może oznaczać, że jeżeli my już musimy wytransferować te dane do Stanów Zjednoczonych albo do jakiegoś innego kraju, który leży poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, no to zastanówmy się, jak możemy podnieść bezpieczeństwo tegoż transferu. Szyfrowanie danych jest jednym z takich rozwiązań. Każdy z dostawców świadczy również taką usługę, która pozwala nam zaszyfrować te dane. Jeżeli już nie możemy się ograniczyć tylko do obszaru europejskiego, to jeżeli musimy to wyprowadzić poza europejski obszar, to szyfrujmy to, co przetwarzamy w takiej czy innej chmurze. To jest drugie rozwiązanie, które przychodzi nam z pomocą, żeby dać sobie radę z tą sytuacją, która na dzisiaj jest, no, tak z czysto prawnego punktu widzenia niewątpliwie jest jakimś wyzwaniem. Oczywiście są jeszcze głosy, że no, te dane przecież zawsze możemy zwyczajnie zanonimizować, wtedy one przestaną być danymi osobowymi, ale no, tutaj musimy mieć świadomość tego, że to jest proces nieodwracalny, więc jeżeli my to zanonimizujemy, no to już de facto stracimy taką biznesową i ekonomiczną szansę, okoliczność na to, żeby te dane później jakoś mądrzej, oczywiście zgodnie z prawem biznesowo wykorzystać. Więc czysto pragmatycznie rozglądałbym się za tym, żeby albo zmienić lokalizację miejsc, gdzie te dane są przetwarzane i szukałbym czegoś na Europejskim Obszarze Gospodarczym i jest to możliwe, bo każdy z dużych dostawców to oferuje, albo zastanawiałbym się, czy mogę te dane, które przetwarzam, zaszyfrować w taki sposób, który spowoduje, że istotnie podniosę bezpieczeństwo dostępu do tych danych. Natomiast sam wyrok oczywiście no, narobił trochę szkody. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest dobry lub zły wyrok, tam po prostu narobił zamieszania, dostawcy musieli się do niego jakoś ustosunkować, usługi nie przestały być świadczone, to też pokazuje pewną nazwałbym to rozbieżność pomiędzy tym, co się dzieje w obszarze regulacji, a tym, co się dzieje w takim rzeczywistym świecie biznesu, prawda? Że zapada jakiś wyrok, no w oparciu o ten wyrok no coś powinniśmy przestać robić, no ale to jest de facto dalej robione. Jakby czekamy dalej, prawda? No co się, cóż się takiego stanie? To pewnie nie jest najlepsza praktyka. Ja tak z czysto takiej higieny prawniczej pewnie wolałbym, żeby to podejście było troszkę inne. Z drugiej strony to jest tak, że ten biznes z reguły jest tym, który narzuca, no, narzuca to jest złe słowo, ale w pewnym sensie decyduje o tym, jak pewne rzeczy przebiegają. Tak? No, tutaj trudno byłoby sobie wyobrazić, że w jednym momencie wstrzymujemy cały transfer danych do Stanów Zjednoczonych. To prawdę mówiąc, nie jestem w stanie sobie wyobrazić takiej sytuacji. Pewnie za jakiś czas będzie coś na kształt tarczy prywatności, odsłona trzecia. Bo pamiętajmy, że tarcza prywatności jest drugą odsłoną pewnej próby uregulowania tej sytuacji, z którą mamy do czynienia, bo na samym początku był tak zwany safe harbor, czyli bezpieczny port. Po tym, jak bezpieczny port nomen omen wyleciał w powietrze, mieliśmy do czynienia z tarczą prywatności. Teraz tarcza prywatności została uznana za nieważną, więc być może będzie jakaś odsłona trzecia i być może będzie do trzech razy sztuka. Niewątpliwie na dzisiaj pozostają nam standardowe klauzule umowne, ale pamiętajmy, że nie możemy do nich stosować waloru automatyzmu. Musimy również zweryfikować, czy miejsce, do którego chcemy przetransferować nasze dane, daje nam gwarancję odpowiedniego bezpieczeństwa przeniesienia tamtych danych. Czy tak jest w Stanach Zjednoczonych? To już...
Trzy kropki.
Dokładnie tak.
No ja mam wrażenie, że cała... No bo tak jak już wspomniałeś, wyrok w sprawie Schrems 2, on nie jest ani dobry, ani zły. On po prostu jest. On dotyczy pewnej sytuacji, stwierdzenia pewnej sytuacji, natomiast jego, ja zawsze to komentuję ostatnio, przynajmniej na czasu, kiedy już przyszło mi komentować, że tak naprawdę jest to taki początek wojny o kontrolę nad danymi. Aspekt jest przede wszystkim polityczny, natomiast najbardziej w cudzysłowie poszkodowany, to znaczy taki, który tak naprawdę poniesie tego koszty, jest biznes. Jakiekolwiek one by były, czy to konsultacji prawnych, czy to migracji, czy to przeprojektowania aplikacji, wszystkie te koszty poniesie biznes. Nie poniesie to ani Trybunału Sprawiedliwości, ani nie poniosą tego dostawcy chmury, czy nawet w jakikolwiek sposób, jakiekolwiek podmioty Stanów Zjednoczonych. No tutaj gładko przejdziemy do kolejnego nasuwającego się wątku. No bo de facto nawet jak mówimy o wyroku w sprawie Schrems, no to nie ulega wątpliwości, że jest to tak naprawdę, on dotyczy przede wszystkim trzech największych hiperskalowych dostawców, którzy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, którzy de facto posiadają największy kawałek tortu chmurowego na świecie. I w tym momencie skala działania tych dostawców jest tak duża i ponadnarodowa, że można powiedzieć, nie podlegają żadnym regulacjom antymonopolowym, choć wystarczy spojrzeć na zestawienia Gartnera, żeby powiedzieć, że w skali globalnej już powinni podlegać. Jak twoim zdaniem wygląda w ogóle ta kwestia uregulowania ich dominacji? Czy to jest w ogóle możliwe, rozważane? Jak to powinno wyglądać?
Ja oczywiście nie powiem, jak to powinno wyglądać, mówiąc wprost, to nie ta głowa, nie ten kaliber powinien się nad tym zastanawiać, to trzeba zostawić naprawdę wielkim i światłym umysłom, żeby móc do tego problemu usiąść. Ja mogę podzielić się jakimś moim spostrzeżeniem prawnika, który gdzieś tam stara się biegać w tym świecie technologiczno-prawnym. To, co obserwujemy na dzisiaj, to jest sytuacja, w której z jednej strony mamy graczy rynkowych, biznesowych graczy rynkowych, których skala obecna i równocześnie dynamika wzrostu jest tak gigantyczna, że pewnie trudno byłoby znaleźć sytuacje, które z historii byłyby podobne. Co oznacza, że w naturalny sposób powstały organizacje, które zaczynają dominować pewne obszary rynkowe w sposób albo monopolistyczny, albo quasi monopolistyczny. I to się zwyczajnie dzieje. I to się dzieje z takim tempem, jakim do tej pory nie obserwowaliśmy. Tak? To się wręcz dzieje tak, że te organizacje, te super wielkoskalowe przedsiębiorstwa, poprzez swoje usługi same organizują pewien rynek i w tym rynku funkcjonują tak sprawnie, że próg wejścia na ten rynek zaczyna być istotnie trudny. Można na przykład spojrzeć na chociażby rynek usług chmurowych i można sobie zadać pytanie, ileż to podmiotów na tym sektorze usług chmurowych hiperskalowych funkcjonuje. I wiadomo, że nasuwa się odpowiedź, że no nie funkcjonuje ich tam zbyt dużo, tak? Bo te karty się mocno rozdały i to jest taka rzeczywistość, z którą mamy zwyczajnie do czynienia. Więc to jest jakby jedna strona medalu, czyli szybko rosnące firmy, bardzo szybka dynamika wzrostu, bardzo mocne przychody, do tego jeszcze przychodzi tam ta cała historia covidowa, ale to na razie zaparkujmy, bo czy byłby covid, czy by nie było covidu, te firmy i tak rosną z prędkością światła. Jakąś historyczną referencją do tej sytuacji był pewnie Rockefeller i to, co się działo na rynku, nazwijmy to olejowo-benzynowym, słynna korporacja Standard Oil i słynny Antitrust Act i próba uregulowania sytuacji, próba podzielenia firmy, spowodowania, żeby ta firma nie była aż tak wielka, żeby dominowała jeden rynek po drugim. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to w Stanach Zjednoczonych dokładnie teraz, dokładnie w tych miesiącach, bodaj we wrześniu będzie ostatnie przesłuchanie przedstawicieli tak zwanego Big Techu, mamy tutaj do czynienia z Amazonem, z Google, Well, Alphabet, Facebook, Apple, pod komisją senacką dotyczącą kwestii antymonopolowych, ponieważ Amerykanie, mówiąc krótko, jako państwo, jako kraj, zastanawia się nad tym, jak tą sytuację można z prawnego punktu widzenia uregulować. Tych pomysłów w Stanach Zjednoczonych jest wiele. Są pomysły, które są pomysłami dosyć skrajnymi, właśnie referującymi do doświadczeń historycznych i to są pomysły, które idą w kierunku, być może trzeba te firmy podzielić. Trzeba wydzielić, trochę pokroić je na kawałki, stracą trochę na swojej dominacji, ale nic się nie stanie. Najważniejsze jest to, żeby chronić tak zwaną uczciwą konkurencję. To są jedne z pomysłów. Ten pomysł między innymi był mocno na sztandarach senator Elizabeth Warren z obozu demokratów. Są też pomysły, które sprowadzają się do tego i osobiście one mi się dużo bardziej podobają, żeby wprowadzić regulacje, co oczywiście będzie arcytrudne, ale nie sądzę, żeby też to nie jest niemożliwe, wprowadzić regulacje, które spowodują, że dostępność danych i właścicielstwo danych, które są przetwarzane przez te organizacje, regulacyjnie, ustawowo, czyli prawnie, zadekretujemy, że jeśli chodzi o dane, to dostęp do danych mają wszystkie podmioty funkcjonujące albo w danym sektorze rynkowym, albo w całym tak zwanym szeroko pojmowanym rynku. Bo jeżeli jest tak, że te organizacje budują swoją przewagę na tym, że mają gigantyczny dostęp do gigantycznej ilości danych, to jeżeli tymi danymi obdzielimy wszystkich pozostałych graczy rynkowych, to ta konkurencja powinna się wyrównać. Czyli już ci, którzy mają ten swój monopol na potężne zbiory danych, będą musieli udostępnić je, nazwijmy to, swoim konkurentom, co oznacza, że trochę nam wyrównuje konkurencję. Tutaj celowo mówię trochę, bo to oczywiście nam tej konkurencji nie wyrównuje, ale też nie chodzi o to, żeby tą konkurencję całkowicie wyrównać, bo umówmy się, mamy do czynienia ze Stanami Zjednoczonymi. To jest bardzo konkurencyjny, kulturowy naród, tak? Oni mają w DNA to, żeby ze sobą konkurować, to jest zresztą świetne. Ale pomysł na to, żeby zastanowić się nad regulacją, która mogłaby narzucić prawnie pewien wymóg współdzielenia danych przetwarzanych przez organizacje, wydaje się być czymś interesującym. To jest Oczywiście z prawnego punktu widzenia to jest bardzo trudna sytuacja, bo to jest pytanie, jakie dane komu udostępniać, po jakim czasie, a co po tym czasie i co z użytkownikami tych danych i co z samymi kwestiami dotyczącymi ludzi, których tych dane dotyczą. Ale jest to dla mnie pomysł, który idzie w trochę lepszym kierunku niż sam pomysł pod tytułem podzielmy ich na trochę mniejsze firmy i to spowoduje, że z całą pewnością przestaną być aż tak żarłoczni. To jest zbyt proste, żeby to było możliwe. Jeśli chodzi o Europę, to Europa również mocno zastanawia się nad tym, jak dać sobie radę z tą sytuacją, która ma miejsce, czyli jak spowodować, żeby te duże organizacje nie dominowały tak poszczególnych rynków, jeden po drugim. Wydaje mi się, że Europa jest tutaj trochę jednak za Stanami Zjednoczonymi, to znaczy ona nie ma jeszcze aż takiej palety pomysłów, które pozwalałyby zastanawiać się, jak można by to zrobić. Na razie pojawiają się takie pomysły, które moim zdaniem sprowadzają się trochę do tego, żeby osłabić potęgę ekonomiczną tych organizacji, czyli na przykład ich, mówiąc zwyczajnie, opodatkować, nałożyć na nich podatki, które no, będą się rzeczy oznaczały, że one muszą część swoich przychodów przeznaczyć na daninę podatkową. Oczywiście też gdzieniegdzie w niektórych krajach pojawiają się pomysły, a to może też spróbujmy ich podzielić, niech nie będą takimi jednolitymi dominatorami, po prostu wprowadźmy takie regulacje. Mam nadzieję, że to nie będzie akurat ten kierunek, który byłby najbardziej zasadny. Nie ma chyba jeszcze bardzo jasnego i takiego krystalicznego kierunku, w którym mogłoby to pójść. Ja bardzo czekam na raport, jaki pojawi się po tych przesłuchaniach pod komisji senackiej, ponieważ zaraz po przesłuchaniach, czyli najprawdopodobniej z końcem października, jest spodziewany raport, który ma podsumować to, co senatorzy amerykańscy dowiedzieli się od zarządzających tymi big techami, jakie płyną z tego wnioski i jak te wnioski można przełożyć na kierunki regulacyjne. No, istnieje pewne prawdopodobieństwo, że te kierunki regulacyjne, jakie będą zgłaszane w Stanach Zjednoczonych, mogą być kierunkami regulacyjnymi, które mogą być również powielane na terenie Europy, czyli w legislacji Unii Europejskiej. Zobaczymy. No, ten raport moim zdaniem będzie dosyć kluczowy, bo to będzie pierwszy dokument, który musi położyć tak, kawa na ławę, kierunek, w jakim to wszystko powinno pójść. Jak się dzisiaj czyta wywiady z osobami, które zasiadają w tej podkomisji senackiej, to tam raczej nie ma wątpliwości, że to się nie skończy tylko na tym, że wszyscy powiemy, że no, to są duże organizacje, oczywiście jest problem, będziemy się nad nim zastanawiać, tylko w tym raporcie pojawią się jakieś rozwiązania, pojawią się jakieś bardzo aktywne sposoby, żeby te rozwiązania wcielić w życie. No, tylko jeszcze nie do końca wiadomo, na czym one będą tak dokładnie polegać. Na to wszystko nakłada się oczywiście duży problem, wyzwanie, też zależy oczywiście problem z perspektywy kogo patrzymy, związany z bardzo ewidentną konkurencyjnością i pewną rywalizacją technologiczną pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Z oczywistych względów osłabienie amerykańskich podmiotów, czy amerykańskiej gospodarki, która mocno stoi na technologii, bo patrząc na to, ile generuje tam przychodów Amazon i Microsoft i Google Alphabet i Facebook i Apple, no to są takie cyfry, które rzeczywiście przyprawiają o zawrót głowy. Jeżeli będziemy chcieli osłabić te podmioty, to jednym słowem osłabimy pozycję technologiczną i arsenał technologiczny Stanów Zjednoczonych versus Chin. No to oczywiście nie jest w interesie Stanów Zjednoczonych. To jest argumentacja, którą też z jasnych względów posługują się te same organizacje, które mają być podzielone, wydzielone, uregulowane. Bo z jednej strony może one mocno wpływają na poziom konkurencyjności Stanów Zjednoczonych, może one dominują poszczególne rynki, ale z drugiej strony są gigantycznym arsenałem technologicznym, który może bardzo jasno konkurować z Chinami, a jak wiemy w Chinach no, to nie jest tak, że tam nie ma mocno zaawansowanej technologii. Co więcej, w niektórych obszarach ta technologia wydaje się być mocniej zaawansowana niż w samych Stanach Zjednoczonych. A na to wszystko, żeby jeszcze było ciekawiej, pojawia nam się wątek Europy. Wątek Europy, która jest trochę pomiędzy tym starciem technologicznym gigantów, czyli Stanów Zjednoczonych i Chin. I ona też w tym się musi odnaleźć, tak? I zadać sobie pytanie, czy to jest tak, że będziemy bardziej w obozie Stanów Zjednoczonych, czy bardziej w obozie chińskim, co jest umówmy się, dosyć mało prawdopodobne, czy też postawimy sami na siebie i to my zaczniemy budować mocną przewagę technologiczną, budując swoich dużych dostawców chmurowych, dbając o to, żeby regulacje chroniły nasze technologie i to, żeby spółki europejskie były coraz silniejsze, jeśli chodzi o technologie. Na dzisiaj, jak spojrzysz na wykresy giełdowe i na wartość spółek giełdowych technologicznych, no to same spółki technologiczne, czyli te tak zwane amerykańskie big techy, no to jest wartość, która de facto jest, która przewyższa cały indeks europejski, jeśli chodzi o spółki giełdowe. No to pokazuje, jaka jest dysproporcja pomiędzy siłą i kapitału i tej artylerii technologicznej Stanów Zjednoczonych versus Unia Europejska. Nie zmienia to jednak faktu, że Unia Europejska może próbować swoimi regulacjami, no nie chcę powiedzieć uprzykrzać życia amerykańskim podmiotom czy amerykańskim dostawcom, no ale tak budować tą politykę regulacyjną, która no, może w mniejszym lub większym stopniu promować rodzimych dostawców, rodzimych przedsiębiorców, żeby w końcu wyhodować kogoś, kto będzie w stanie z nimi mocno konkurować, no bo na razie tak patrząc czysto technologiczno-biznesowego punktu widzenia, ci duzi amerykańscy dostawcy nie mają jakichś potężnych konkurentów w Europie. Nie mają takich konkurentów, którzy nawet patrząc na Gartnera byliby w stanie im jakoś mocno zagrozić. Więc zobaczymy, jak się ta cała walka skończy. Ja obserwuję to z dużym zaciekawieniem. Trwają mocne dyskusje w gremiach amerykańskich znawców przedmiotu, profesorów od polityki antymonopolowej, od regulacji antymonopolowej. Ona się również dzieje w Wielkiej Brytanii, gdzie są bardzo ciekawe ośrodki, które zajmują się takimi badaniami. Zobaczymy. Myślę, że do końca tego roku, do końca bieżącego roku będziemy z całą pewnością mieli na stole raport podkomisji senackiej Stanów Zjednoczonych i z niego będą wynikały wnioski, które pokażą nam, w jakim kierunku pójdzie regulacja tych big techów. A to może być w jakiejś mierze zaczynem do regulowania tego również na poziomie Unii Europejskiej.
A Łukasz, w zakresie tych wojen chmurowych, które tak ciekawie omówiłeś, jak sądzisz, bo takie moje spostrzeżenie jest w związku z pozycją Europy, że tak naprawdę no, Europa ma takie jedyne wyjście, no jedyne może nie, przesadzam, ale takie, które się nasuwa, no to jest taka trochę strategia tarczy i miecza, tak? Czyli z jednej strony możesz walczyć właśnie próbując uregulować, no jak tak ująłeś, to uprzykrzyć w cudzysłowie życie, raczej stosując politykę, która pokazuje, to nie Ameryka, tak, my tu mamy troszeczkę inne wartości i to nie jest tak, że będziecie tutaj zarabiać miliard dolarów miesięcznie, a płacić promil podatków i tak dalej, ale też kwestia miecza. I teraz pytanie, tutaj wrzucę taki temat, który jest ostatnio w Europie w zakresie chmury mocno promowany, Gaia X. Co sądzisz o tym projekcie, o tym przedsięwzięciu? On jest promowany trochę jako bardziej jak przedsięwzięcie unijne, ale de facto to jest przedsięwzięcie takie francusko-niemieckie. Pytanie, czy to traktować jako przedsięwzięcie unijne, czy próba, można powiedzieć, przejęcia inicjatywy przez liderów technologicznych europejskich, którzy się koncentrują głównie w Niemczech i we Francji, w kierunku właśnie przejęcia tej części rynku. Ale to pytanie, czy to jest dobre, tak? Bo teraz możemy powiedzieć, a to Francja i Niemcy to przecież to nie Unia Europejska, ale z drugiej strony gdzieś muszą być ci liderzy, którzy pociągną, tak, technologicznie. A no umówmy się, że tutaj solidarnościowo do tego nie podejdziemy, no bo siła SAP, Siemensa czy OVH Cloud no to nie będzie się jakoś w sposób współmiernie rozkładać na pozostałe państwa, nie tylko polskie, ale nawet te z tej starej Unii.
Jasne. Wiesz, to jest świetne pytanie. Nie znam odpowiedzi, mówiąc szczerze, bo wiesz, z jednej strony patrząc z takiej perspektywy, nazwijmy to europejskiej czy paneuropejskiej, należałoby powiedzieć, że no, dobry krok w kierunku zbalansowania pewnych dominacji rywalizacji amerykańsko-chińskiej, że Europa też tutaj postawi, prawda, mocny sygnał, że my też możemy być w tym obszarze silni. No, tylko tak jak zauważyłeś, no, to pytanie, czy to nie spowoduje już często omawianej przy okazji innych dyskusji Europy dwóch prędkości, no bo tu jednak mamy do czynienia z krajami, które z tą z tymi dwiema prędkościami, czy z tym hasłem Europy dwóch prędkości są bardzo mocno kojarzone, czyli właśnie Francja i Niemcy. Z drugiej strony, no jeżeli ktoś miałby to zrobić, no to pewnie oni by to mogli zrobić, tak? Że swój potencjał gospodarczy, no, co do Francji, to oczywiście można mieć teraz pewnie pewne wątpliwości, no ale jeśli chodzi o Niemcy, to tych wątpliwości raczej mieć nie należy. Chciałoby się powiedzieć, żeby tam tych krajów, które się dołożą do tego projektu, było więcej, prawda? No i pięknie byłoby powiedzieć, żeby tam były Włochy, Polska i takie jeszcze inni aktywni gracze, no ale tak nie jest, tak? Bardzo dobre pytanie, nie znam odpowiedzi. Bardzo chętnie chciałbym ją poznać, chciałbym się zastanowić, co tam leży u tego zarania tej koncepcji. Ja sobie tak próbuję na swój jakiś tam chłopski rozum tłumaczyć, że no, to jest trochę wojna o dane i ta wojna chmurowa to jest de facto przyczynek do wojny o dane i kto nad tymi danymi będzie sprawował kontrolę. Czyli z jednej strony, jakimi regulacjami możemy powodować, że to my, a nie ktoś inny będzie miał do danych dostęp. I tutaj patrz wyrok Schrems II. Z drugiej strony, no też musimy poza samymi regulacjami stworzyć naszym użytkownikom, konsumentom, biznesowi możliwości korzystania z takich, a nie innych rozwiązań technologicznych. No bo cóż z tego, że my wprowadzimy te lub inne regulacje, jeśli my nie zaoferujemy biznesowi alternatyw w postaci przetwarzania tych danych u trochę innych dostawców niż tylko tych dostawców, którzy są tymi dostawcami pierwszego wyboru, prawda? Czyli no tak się złożyło, że są to te dostawcy wszyscy zza wielkiej wody, czyli ze Stanów Zjednoczonych. Więc być może to jest bardzo fajna, strategiczna historia, taka wręcz trochę geopolityczna, jak poukładać dostęp do potężnych zbiorów danych, nie tylko posługując się narzędziami czy też instrumentarium regulacyjnym, ale też takim konkretnie technologicznym, po prostu zbudować przedsięwzięcie, projekt, który będzie no, zwyczajnie konkurencyjny względem dzisiejszej oferty graczy ze Stanów Zjednoczonych.
No tak, z mojej perspektywy, to ja, oczywiście ja jako Europejczyk bardzo bym chciał, żeby jednak ten rynek został zrównoważony przez ten wkład europejski. Jakkolwiek by on miał wyglądać, to oczywiście bym chciał, czy to będzie obudowane wokół jakiejś konkretnej firmy, czy to będzie jakieś konsorcjum. Z drugiej strony, jak patrzymy na ten rynek, to popatrzmy, on nie powstał dlatego, że ktoś go sobie postanowił, że coś powstanie, że sobie stworzy jakąś usługę. Tak naprawdę ten rynek po prostu powstał, ponieważ tak się rozwijały akurat potrzeby ekonomiczne, potrzeby rynkowe, cykle koniunkturalne. No, Amazon był księgarnią. Google był wyszukiwarką, znaczy jest nadal wyszukiwarką, Amazon jest więcej niż księgarnią, ale Amazon, Google był wyszukiwarką, Microsoft był dostawcą desktopowego korporacyjnego oprogramowania. Tylko żaden z tych dostawców nie urodził się jako dostawca chmury de facto. Więc a uzyskali jednak wiodący razem we trójkę, jednak wiodącą część tortu. Z drugiej strony Europa ma ten problem, to co jest jej wielką przewagą, jest jej też przekleństwem, czyli ta różnorodność. Różnorodność krajów, także to nie jest zunifikowany organizm, gdzie po prostu postanowimy, gdzie jeżeli powstanie jakaś firma, to razem ma te 350 milionów klientów. No nie ma, w Stanach ma, w Polsce nie, w Chinach jak powstanie ma miliard klientów. Więc to jest zupełnie inna skala. Tutaj nawet jak coś powstanie, czy to w Niemczech, czy we Francji, no to nie ma tego automatycznego dostępu ze względu na języki, różnorodność kulturową, protekcjonizm, jest. To jest, to są te ograniczenia, więc to tak naprawdę ja tu widzę ten problem, tak? Przede wszystkim to, co jest błogosławieństwem, co my tak naprawdę w Europie cenimy i dlatego w niej jesteśmy de facto i nam się tu lepiej żyje, to jest też jej przekleństwem, jeśli chodzi o właśnie takie przedsięwzięcia rynkowe. Także ja nie wiem, patrzę na to po prostu też takimi mieszanymi odczuciami co do perspektyw, jeżeli chodzi o stworzenie takich graczy, ale oczywiście ja im jak najbardziej tutaj kibicuję, bo różnorodność jest potrzebna, bo prędzej czy później, jeżeli pozostawimy rynek samemu sobie, że dominacja będzie rosnąć, to prędzej czy później tak naprawdę przeciwko nam to się odwróci, to się obróci. To nie ma żadnych wątpliwości, to pokazuje historia i dalsza i bliższa, że tak naprawdę to nigdy dobrych skutków nie miało.
Pełna zgoda, błogosławieństwo różnorodności rzeczywiście w tym przypadku ma swoją cenę. Zobaczymy. No tak naprawdę czas pokaże. Ja jestem umiarkowanym optymistą w tym obszarze, bo jak się patrzy na strukturę przychodową i to, ile firm technologicznych, ile one ważą w Stanach Zjednoczonych, ile ważą w Europie, to nasuwają się pewne oczywiste wnioski. Ostatnio byłem świadkiem takiej dyskusji, w której ktoś bardzo celnie podniósł, że jedynym środkiem, jakie Europa, tak zwana stara Europa, zawsze wyjmuje z kapelusza, mówiąc o innowacjach, no to Europa, mówiąc o innowacjach, zawsze wyjmuje hasło: są innowacje, spróbujmy to jakoś uregulować. No i to jest dosyć nieszczęśliwe myślenie o tym, czym innowacja jest i jak tą innowację wspierać, że spróbujmy ją uregulować, no bo to jest oczywiście ważne, ale to nie powinien być priorytet. Amerykanie mają trochę inne DNA i trochę inny sposób myślenia o tym. To nie to, że oni nie regulują, ale priorytety są postawione zupełnie inaczej. No już nie wspominając o Chinach, które mają tutaj jeszcze jedną sytuację i one grają jeszcze w tę grę trochę inaczej niż cała reszta. Bardzo kibicuję różnorodności, bo to będzie, tak jak mówisz, to będzie dobre dla biznesu, dla tego biznesu, który korzysta z tych dostawców, bo jeśli ci dostawcy staną się zbyt duzi, no to oni, no powiedzmy sobie wprost, oni nie będą tylko i wyłącznie zawsze, bo już tak nie jest, dostawcami usług chmurowych, tylko będą wchodzić na inne rynki i na tych rynkach będą robić
to samo.
Będą robić to samo, będą robić porządek, prawda? Tak. No bo z biznesowego punktu widzenia to jest oczywiste i być może my na ich miejscu robilibyśmy dokładnie to samo, prawda? No prowadzimy biznes, każdy dąży do tego, żeby to było coraz bardziej efektywne, przynosiło coraz większy zysk. Ale no, Europa ma to do siebie, to, że jest, prawda, no, taką starą Europą ze swoimi doświadczeniami i też stawia na to, że to nie chodzi tylko o to, żeby patrzeć z perspektywy takich efektywnościowej, ale są też inne wartości. Ja im kibicuję, zobaczymy jak to się skończy na koniec. No, nie wiem, czy w ogóle, wiesz, myślę, że to jest strasznie długa gra, więc nie wiem, czy to może pokolenia za nami dopiero będą w stanie to ocenić, ale cieszę się, że przynajmniej możemy być świadkami tej rozgrywki, która ma miejsce teraz.
To jest długa gra, ale zauważ, że zawsze może się pojawić coś, czego nie przewidziałeś. Popatrz chociażby na promocję chmury. Jeszcze styczeń, luty, to mogliśmy się zastanawiać, gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o świadomość wartości chmury, o wzrost rynku i wszystkie tego typu aspekty. Minęło 6 miesięcy pandemii, działań około pandemicznych, jesteśmy w zupełnie innym miejscu dziejowym, można powiedzieć. Przeskoczyliśmy lata, można powiedzieć, jeśli chodzi o świadomość adopcji chmury. Lata po prostu, bez nakładów. Więc tak naprawdę w każdej chwili możemy doświadczyć jakichś wydarzeń, które przewrócą do góry nogami pewne porządki, pewne problemy, na które patrzymy i uważamy, że jeszcze zajmie lata ich rozwiązanie. Także to też trzeba brać pod uwagę. Łukasz, bardzo dziękuję Ci za rozmowę, za długą rozmowę. Ja tutaj specjalnie absolutnie nie przycinałem i nie wchodziłem w żadne interakcje w Twoich wypowiedziach, dlatego że cel jest taki, to jest bardzo ważny aspekt, jeśli chodzi o, i bardzo niedoceniony, i też z bardzo dużą potrzebą, jeśli chodzi o edukację, jeśli chodzi o ten aspekt prawny. Dlatego ten logika wywodu, którą prezentowałeś, to była na tyle ważna, mimo że długa, to na tyle ważna, że uważam, że odsłuchanie tej godziny to jest naprawdę przenosi firmę, która w tym zakresie jeszcze nie jest dosyć obeznana, a uważam, że to 80% rynku w Polsce mniej więcej, bo te 20% to są ci duzi, którzy już tych potrzeb nie mają albo pracują z Łukaszem, z Tobą albo z paroma innymi kancelariami na rynku, które się znają, których też wiele nie jest. Więc ja myślę, że to jest było bardzo ważne. Nawet jeżeli te wywody były długie, to proponuję naprawdę wszystkim, żeby nawet jeszcze raz wrócili do nich i posłuchali, bo To jest bardzo logiczne, bardzo ważne i bardzo niedocenione, a niedocenienie tego na pewnym etapie może słono kosztować.
Bardzo dziękuję, miałem wielką przyjemność zderzenia myśli z Tobą, zresztą nie pierwszy raz i w różnych okolicznościach i to jest dla mnie zawsze
bardzo... I mam nadzieję nie ostatni.
Jestem o tym bardziej niż przekonany i to wielki honor dla mnie i też składam chylę czoło przed Tobą za to, co robisz w kontekście upowszechniania i podnoszenia świadomości, jeśli chodzi o chmurę w Polsce. To jest świetna robota. W zasadzie wydaje mi się, że jeśli chodzi o tego rodzaju działalność, to pewnie takich nazwisk osób jak ty, to można by na palcach jednej ręki policzyć, więc tym bardziej jest to ważne, bo to też powoduje, że ten biznes jest robiony bardziej świadomie. Tak? A jeżeli będzie robiony bardziej świadomie, to będzie robiony bardziej efektywnie i z większym sukcesem. To jest tak naprawdę dobre dla nas wszystkich.
Także Łukasz, bardzo dziękuję za testimonials. Jakbyśmy mówili o tych pięciu palcach rąk, to tam jeszcze szósty by doszedł, pandemia. Chodzi o promocję i w zasadzie zakasowała wszystkich promotorów chmury.
To prawda.
Okej, dobrze. Łukasz, dziękuję bardzo. Szanownym słuchaczom również dziękuję, tym, którzy dotrwali do końca i do usłyszenia wkrótce.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.